Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania również podsumowania ostatnich 3 lat działalności, tym razem Ministerstwa Zdrowia, mówi minister Łukasz Szumowski.
Tak jak pan premier Mateusz Morawiecki podkreślił w swoim exposé, zdrowie jest jednym z priorytetów tego rządu i te priorytety znajdują swoje potwierdzenie w realnych działaniach, w realnych cyfrach. Ja na początku sprawowania swojej kadencji, swojego urzędowania w tym ministerstwie podkreślałem, że jednym z moich priorytetów jest dialog i rozmowa ze wszystkimi interesariuszami, to takie nieładne słowa, ze wszystkimi osobami, które potrzebują czy proponują pewne zmiany w systemie. I ten dialog, ta rozmowa ma realny wymiar i realne, konkretne działania, które tutaj pokażemy Państwu, które już w większości znacie wszystkie. Zawsze powtarzałem, że te działania, jeżeli są wykonywane w formie uzgodnionej, w formie dialogu, w formie rozmowy, ona może być trudna, może być lepsza, ale w formie dyskusji zawsze efekty są lepsze. Jednym z takich priorytetów, który udało się osiągnąć zaraz niedługo po tym, jak objąłem urząd, jest przyspieszenie dojścia do zwiększenia nakładów w ochronie zdrowia 6% PKB do 2024 roku. I to jest ogromna wartość. Wiemy, że system potrzebuje tych pieniędzy i oczywiście te pieniądze są bardzo potrzebne dla polskich pacjentów, ale każdy system ochrony zdrowia w każdym państwie mógłby zaabsorbować dowolne środki. W związku z tym również należy je rozsądnie i w sposób planowy wydawać. Stąd też uruchomiona debata wspólnie dla zdrowia, gdzie dyskutują osoby powołane do tej rady, rady społecznej, jak te zwiększające się nakłady w racjonalny i rozsądny sposób wydać, przeznaczyć. Ale oprócz tych długoterminowych celów, ja oczywiście przedstawiałem, że są takie obszary, które wymagają działania szybkiego, działania realnego tu i teraz. I oczywiście jednym z takich priorytetów były braki kadrowe. Są nadal oczywiście braki kadrowe. Ten temat pewnie będzie naszym przedmiotem naszej troski przez wiele, wiele lat, ale zaczęliśmy działania, które mają na celu przeciwstawiać się tym brakom w zakresie kadr medycznych, oczywiście pielęgniarek, lekarzy, ale i pozostałych zawodów medycznych. Drugim takim elementem było zmniejszenie biurokracji, wprowadzenie i podkreślenie roli sekretarek medycznych. To zostało również zrealizowane poprzez wprowadzenie tego zawodu, poprzez już stworzenie rejestru, gdzie są wpisywani asystenci medyczni, mają swoje określone miejsce w systemie. Również ten brak kadr został zaadresowany przy okazji porozumienia, a później rozporządzeń i ustawy w postaci dodatków dla specjalizujących się lekarzy, tego zwanego bonem patriotycznym, 600 czy 700 zł za te przepracowane 2 lata po skończonej specjalizacji z 5 w Polsce w miejscu, które ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdzie są pieniądze publiczne przekazywane. Również jednym z takich elementów, które bolały polskich pacjentów, było to, że często lekarze zmieniali się w opiece nad pacjentem. Z jednej strony to dotykało pacjentów, bo była ta pewna nieciągłość opieki nad pacjentem. Z drugiej strony lekarze pracowali w wielu miejscach po to, żeby swoje rodzinne budżety uzupełnić. Dlatego zaadresowaliśmy to i zaproponowaliśmy te 6750 dla lekarzy specjalistów, którzy pracują w jednym miejscu po to, żeby pacjent miał lepszą opiekę, ciągłość opieki, a lekarze, żeby mieli w jednym miejscu godziwe wynagrodzenie. Również jednym z moich priorytetów, jak wspominałem, jest wreszcie informatyzacja ochrony zdrowia. Jeżeli mamy mówić o przejściu z płacenia za usługę na przejście na płacenie za jakość, to musimy mieć mierniki jakości, musimy mieć narzędzia, jak tą jakość zmierzyć. Bez informatyzacji jest to oczywiście niemożliwe. W związku z tym ta mityczna P1, która wisiała nad kolejnymi ministrami zdrowia. Ja obiecałem na początku pełnienia tego urzędu, że ją ruszymy. I ją ruszyliśmy. Wprowadziliśmy pilotaż recepty, on ruszył, skierowania czy konto pacjenta. Również budowa systemu, to jest oczywiście długoterminowa sprawa, ale budowa systemu opartego na jakości, a nie tylko opartego na usłudze. Ale teraz przechodząc po kolei przez te wszystkie punkty, chciałem podać konkretne cyfry, daty, liczby, wartości, bo na pewno Polacy i Państwo tego oczekujecie. Jeżeli popatrzymy na wzrost nakładów na ochronę zdrowia, 6% w 2024, co to oznacza? Jeżeli popatrzymy na lata 18-24, będziemy mieli 830 miliardy złotych przeznaczone na ochronę zdrowia. Mniej więcej, bo to oczywiście jest liczone w zależności od PKB. W okresie 2008-2014 to było 460 miliardów. To widać skalę, z którą musimy się zmierzyć również, bo oczywiście to jest fantastyczna wiadomość dla pacjentów, fantastyczna wiadomość dla wszystkich w systemie ochrony zdrowia, ale żeby w sposób sensowny, racjonalny te pieniądze wydać, żeby pacjent odczuł te korzyści, to też nie jest zadanie proste. I staramy się, aby te rokroczne wzrosty nakładów były realizowane. Proszę Państwa, mówiąc językiem takim bardzo kolokwialnym, ja mam nastoletnich synów, jeżeli coś obiecujemy, to dowozimy. Jeżeli popatrzycie na odsetek nakładów w 2019, w proponowanym budżecie na rok 2019, to jest nie 4,86, jak nakłada na nas ustawa, to jest prawie 4,9, czyli przeznaczone jest więcej niż ustawa 6% na nas nakłada. To pokazuje, że nie tylko obiecujemy, ale realizujemy. Również pan premier w swoim exposé powiedział o chorobach sercowo-naczyniowych i onkologii, która zabija pacjentów. 7 na 10 Polaków umrze z tych dwóch przyczyn w proporcji 6 do 4, to znaczy 60% najczęściej na choroby sercowo-naczyniowe, 40% na choroby onkologiczne. Oczywiście trzeba pamiętać, że w wieku starszym najczęściej jest to wielochorobowość. To jest i bardzo duże wyzwanie. Pracowaliśmy nad tym długo, ale jesteśmy właściwie na końcu drogi, czyli Narodowy Instytut Onkologiczny, czy Narodowa Sieć Onkologiczna. Rozporządzenie jest gotowe w przyszłym tygodniu, mam nadzieję je podpisać i od stycznia pierwsi pacjenci powinni trafić już w tym pilotażu do skoordynowanej opieki. Co ona zakłada? No tak naprawdę zakłada ona prowadzenie pacjenta za rękę przez system diagnostyki terapii z powrotem. Ja już to Państwu przedstawialiśmy, ale ważne jest to, żeby podkreślić, że te pieniądze, które tam są zaproponowane, stosunkowo nawet niewielkie jak na taką zmianę w zakresie opieki onkologicznej, mają usprawnić system z punktu widzenia pacjenta. Mają usprawnić ten system w taki sposób, żeby ten sam standard był zaproponowany pacjentom, niezależnie gdzie oni mieszkają, czy w małej wiosce, średniej wielkości mieście, czy w dużym mieście aglomeracji, Trójmieście, czy w Warszawie. Chodzi o to, żeby każdy pacjent, niezależnie od swojego statusu, miał pewność, że nie musi jechać do Warszawy, do Wrocławia, do Poznania, do Gdańska, żeby otrzymać dobrą opiekę onkologiczną. I dzięki wprowadzeniu tej sieci onkologicznej, dzięki wprowadzeniu rozwiązań, które tam proponujemy, te mierniki jakości będą takie same dla wszystkich regionów. W tej chwili ruszamy w dwóch województwach. Mam nadzieję, że w następnym roku kolejne dwa województwa dołączą. Jednocześnie pacjent będzie miał ogromną korzyść, bo będzie miał jeden telefon, na który może zadzwonić, żeby się dowiedzieć o wszystkich aspektach związanych z jego chorobą, z terminami, z planami terapeutycznymi, gdzie, kiedy, jak. Druga część to są choroby sercowo-naczyniowe. I tutaj mamy dwa projekty, dwa pilotaże. Pierwszy, trombektomia, która już rusza w tym miesiącu, podpisywane są umowy. polscy pacjenci będą mieli wreszcie dostęp do najnowocześniejszych terapii udaru mózgu. Wiemy, że udar mózgu jest dramatem dla osoby, którą dotknęła ta choroba, dramatem dla rodziny, ale również dramatem społecznym. Wiemy, że są nowoczesne metody, które mają szansę pomóc tym pacjentom uniknąć niepełnosprawności. Potocznie mówimy paraliż, tak? To jest porażenia, które są, czy zmiany związane z centralnym układem nerwowym. W przypadku udaru to jest na pewno bardzo poważna sprawa i ta trombektomia mechaniczna pozwala przynajmniej w części uniknąć tych powikłań. Kolejną rzeczą jest koordynowana opieka nad pacjentami z niewydolnością serca. Skala zjawiska: na niewydolność serca w Polsce choruje 1 000 000 pacjentów, a zagrożonych niewydolnością serca jest 12 milionów osób. To pokazuje, jaka to jest epidemia. Ci pacjenci, wiem to z doświadczenia, jak pracowałem w klinice, która zajmowała się zaburzeniami rytmu, a większość pacjentów, która leżała w klinice, to byli pacjenci z niewydolnością serca. Musimy coś zaproponować tym pacjentom, jest to dewastująca choroba, ale w taki sposób, żeby oni nie trafiali do szpitala, żeby wszystkie symptomy zaostrzenia tej choroby leczyć blisko zamieszkania pacjenta. Na tym będzie polegał pilotaż KONS. W styczniu rusza i mam nadzieję, że te wskaźniki uniknięcia poważnych stanów niewydolności serca, leczenia blisko pacjenta przez lekarzy również POZ, ale w bardzo bliskim kontakcie ze specjalistami przyniosą dobre efekty.
Mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, podsumowując 3 lata działalności swojego ministerstwa.